Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Czas otwierania oczu na Boże działanie. Czas nadstawiania uszu na Jego Słowo. Rozpoczęliśmy Adwent, czas dany ludzkim sercom, by się otwarły na Boga. Przed nami relacja z papieskich nieszporów w Watykanie. Z aktualności powiemy o reakcji Stolicy Apostolskiej na bezprawną konsekrację biskupa w Chinach. Nadamy też rozmowę o aktualnych stosunkach watykańsko-izraelskich. W co wierzyli Arabowie przed islamem? Na to pytanie odpowie kolejna z cyklicznych audycji Wobec Islamu. W sobotnim magazynie 2 grudnia wita Państwa ksiądz Józef Polak. Nieszporami pierwszej niedzieli Adwentu rozpoczął się w Kościele nowy rok liturgiczny. Benedykt XVI przewodniczył im w Bazylice Świętego Piotra. Popołudniowe nabożeństwo zainaugurowało okres bezpośredniego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. W homilii podczas nieszporów papież mówił o potrójnym przyjściu Chrystusa. Niegdyś dokonało się ono we wcieleniu. Drugie będzie na końcu czasów. Trzecie, nazwane przez świętego Bernarda pośrednim, dokonuje się w ludzkich duszach i stanowi pomost między pierwszym a drugim. Adwent jest czasem oczekiwania na Boga, który przychodzi, czasem modlitwy i dobrych uczynków, powiedział papież.
In questa prospettiva l'avvento più che mai.
W tej perspektywie Adwent jest czasem najbardziej odpowiednim do przeżywania go we wspólnocie ze wszystkimi, a Bogu dzięki jest ich wielu, którzy mają nadzieję na świat bardziej sprawiedliwy i braterski. W zaangażowaniu na rzecz sprawiedliwości w jakiś sposób mogą wspólnie odnajdywać się ludzie różnych narodów i kultur, wierzący i niewierzący. Istotnie, nawet jeśli motywacje mają różne, wszyscy kierują się wspólnym dążeniem ku sprawiedliwej przyszłości w pokoju. Pokój jest celem, do którego dąży cała ludzkość. Dla wierzących pokój to jedno z najpiękniejszych imion Boga, który pragnie wzajemnego zrozumienia wszystkich swoich dzieci, jak to miałem okazję przypomnieć również podczas podróży apostolskiej do Turcji. Pieśń pokoju brzmiała w niebiosach, kiedy Bóg stał się człowiekiem i narodził z niewiasty w pełni czasu. Rozpocznijmy więc ten nowy Adwent, czas dany nam przez Pana czasu, ożywiając w naszych sercach oczekiwanie na Boga, który przychodzi, i nadzieję, że święcić się będzie Jego imię. Nadejdzie Jego Królestwo Sprawiedliwości i Pokoju oraz dziać się będzie Jego wola, jako w niebie, tak i na ziemi.
Ojciec Święty z głębokim bólem przyjął wiadomość o bezprawnym udzieleniu 30 listopada sakry biskupie księdzu Johnowi Wang Renlei w Ksuzhou w prowincji Jiangsu w Chinach. Komunikat w tej sprawie wydało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. W nocie czytamy, że sakry udzielono bez zezwolenia papieża, nie przestrzegając dyscypliny Kościoła katolickiego odnośnie do nominacji biskupich. Bezprawne udzielanie sakry powtarza się w Chińskiej Republice Ludowej od wielu lat. Powoduje ono podziały we wspólnotach diecezjalnych oraz udręki sumienia wielu duchownych i wiernych świeckich.
Działania te stanowią obrazę uczuć religijnych każdego katolika, czytamy w nocie biura prasowego. Są one konsekwencją wizji Kościoła, nieodpowiadającej doktrynie katolickiej i podważają podstawowe zasady jego hierarchicznej struktury. Watykański komunikat informuje, że Stolica Apostolska, dowiadując się o planowanych święceniach, podjęła w ostatnim momencie działania możliwe w tak krótkim okresie, które mogłyby zapobiec nowym ranom wspólnoty kościelnej. Nota wyraża uznanie dla zdecydowanej większości biskupów, kapłanów, zakonników, zakonnic i wiernych świeckich, którzy podtrzymują głęboką komunię z następcą Piotra i innymi wspólnotami katolickimi świata. Stolica Apostolska zdaje sobie sprawę z dramatu duchowego i cierpień biskupów przyjmujących i udzielających sakry, których zmusza się do czynnego udziału w bezprawnych święceniach biskupich. Watykan nie może być w takich sytuacjach stawiany wobec faktów dokonanych. Potępia sposób przeprowadzania święceń księdza Wang Renlaia. Pragnie też, aby do tego typu incydentów nie dochodziło w przyszłości.
Bezprawne udzielenie sakry biskupiej w Ksuzhou zdecydowanie potępił kardynał Joseph Dzędzekiun z Hongkongu. Purpura to świadczył w wywiadzie dla Asia News, że agenci Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich oraz Biura do Spraw Wyznań celem zalegalizowania uroczystości i zmuszenia do udziału w niej uprowadzili dwóch biskupów wyświęconych za zgodą Ojca Świętego. Jednemu z nich udało się zmylić strażników i zbiec. W specjalnym oświadczeniu kardynał Zhenzi Qun wyraził ubolewanie, że instytucje pozakościelne usiłują działać wbrew autentycznemu dobru kraju. Jak zaznaczył, władze w Pekinie podczas rozmów z przedstawicielami Stolicy Apostolskiej, do których doszło po bezprawnych święceniach na przełomie kwietnia i maja, zobowiązały się, że podobne incydenty się nie powtórzą.
Purpurat jest też zaniepokojony coraz bardziej brutalnymi środkami, jakimi posługują się władze. Nie wystarcza już zastraszanie, zwodzenie i oszustwa, ale posuwają się one do porywania ludzi. Czymś niepoważnym wydaje się zrzucanie odpowiedzialności za bezprawne udzielenie sakry na lokalny kościół i liczącego 94 lata tamtejszego biskupa. Kardynał Zhenzi Qun zaapelował do władz, aby nigdy więcej nie dochodziło do podobnych incydentów oraz wezwał do nawiązania poważnego dialogu ze Stolicą Apostolską. Pozwoli on chińskiemu kościołowi na normalne działanie, a wiernym na wniesienie wkładu w budowanie autentycznego dobra swej ojczyzny, stwierdził biskup Hongkongu.
Dyplomaci izraelscy w Rzymie zapowiedzieli, że w grudniu i styczniu odbędzie się kilka spotkań dwustronnej Komisji Izraela i Stolicy Apostolskiej. Rokowania zostaną wznowione po raz pierwszy od czasu dojścia do władzy premiera Ehuda Olmerta. Zapytaliśmy o to ojca Dawida Jegera z Kustodii Ziemi Świętej, który od roku 1992 uczestniczy w rozmowach izraelsko-watykańskich. Dodajmy, że ten franciszkanin, ochrzczony w dorosłym wieku, jest pierwszym rodowitym Żydem izraelskim, który od czasów powstania państwa Izrael otrzymał tam święcenia kapłańskie.
Mam nadzieję, że spotkania te odbędą się i pozwolą osiągnąć tak oczekiwane porozumienie. Jak wiadomo z wcześniejszych publikacji, rokowania toczą się już od 11 marca 1999 roku. Mają one na celu uregulowanie kwestii bardzo ważnych dla życia Kościoła i dla stosunków państwo-Kościół.
Jak przedstawiają się obecnie relacje między Stolicą Apostolską a Izraelem?
Relacje same w sobie należałoby uznać za przyjazne, zważywszy, że Stolica Apostolska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Izraelem już w czerwcu 1994 roku. Jednak jakość relacji, jak wszystkim wiadomo, zależy od tego, w jakim stopniu wypełniany jest układ podstawowy, podpisany przez obie strony w 1993 roku. Określa on relacje między Stolicą Apostolską a państwem Izrael, stanowiąc, można tak powiedzieć, ich wielką kartę. Kiedy wznowi się rokowania, jasne jest dla wszystkich, że stan relacji się polepszy. Jestem przekonany, że wszyscy, zarówno strona izraelska, jak i katolicka, niecierpliwie oczekują, by te relacje ustaliły się jako przyjazne, co zawarcie porozumienia będzie mogło umożliwić.
Co zdaniem ojca należałoby polepszyć w tych relacjach?
Przede wszystkim należy dojść do będącego przedmiotem negocjacji porozumienia, które zapewni Kościołowi własność należących do niego obiektów sakralnych i potwierdzi zwolnienie od podatków, uznawane również przez prawo międzynarodowe. Przez to potwierdzenie i gwarancję Kościół uzyskałby zabezpieczenie prawne i ekonomiczne. Równocześnie usunięto by praktycznie wszystkie, czy prawie wszystkie ewentualne przyczyny tarć lub nieporozumień ze społecznością cywilną. Stanowi to na razie, jak sądzę, główny priorytet. Istnieje ponadto od lat kwestia statusu prawnego układu podstawowego z 1993 roku. Donosiły o tym media. Jak się okazuje, układ ten nie uzyskał jeszcze w Izraelu skutków prawnych. Wymagana jest zatem ustawa aplikująca zawarty układ. Tak dzieje się w przypadku, gdy jakieś państwo zawiera konkordat ze Stolicą Apostolską. Wprowadza wówczas jego postanowienia do swojego prawodawstwa. To również jest bardzo ważnym krokiem. Chodzi o to, aby relacje między Kościołem katolickim a Izraelem stały się trwałe i pewne. Obie strony zawsze by sobie tego życzyły.
Jaka jest sytuacja wspólnot chrześcijańskich w Ziemi Świętej?
Jest to kwestia naprawdę bardzo złożona, gdyż wspólnoty chrześcijańskie obecne są zarówno na palestyńskich terytoriach okupowanych, jak w Izraelu. Ponadto w Izraelu są chrześcijanie narodowości, języka i kultury arabskiej, i są też chrześcijanie narodowości, języka i kultury hebrajskiej. Są zatem bardzo różnorodne sytuacje. Zasadniczo, jak to wynika również z natury samego Kościoła, chrześcijanie należą do poszczególnych wspólnot ludzkich, cywilnych i narodowych, a zatem podzielają ich losy. Nie stanowią swego rodzaju odrębnej narodowości. Dlatego chrześcijanie terytoriów palestyńskich doznają wszystkich dramatów i trudności, jakie są wspólne wszystkim ich palestyńskim rodakom w tym okresie napięć, starć i oczekiwania na pokój. Wśród chrześcijan w Izraelu ci, którzy należą do mniejszości arabskiej, podzielają również jej warunki życia. Jest to sytuacja pełnoprawnych obywateli, którzy jednak, należąc do mniejszości, nie mogą w praktyce cieszyć się pełną równością, jaka wynikałaby z obywatelstwa. Natomiast chrześcijanie języka hebrajskiego mają udział w niepokojach, nadziejach i doświadczeniach swych żydowskich rodaków. Wszyscy chrześcijanie winni żywić nadzieję, że jak najbardziej widoczna jedność w wierze ludzi należących do różnych narodów i języków służyć będzie jako świadectwo dla otaczającego nas świata. Jest to przede wszystkim świadectwo dawane Chrystusowi, w którym jest jedyny prawdziwy pokój. Ponadto jest to świadectwo, że ludzie tak bardzo różni mogą żyć razem w pokoju i przyjaźni.
O stosunkach między Stolicą Apostolską a Izraelem mówił ojciec Dawid Jäger z Kustodii Ziemi Świętej.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Arabia przed islamem. W co wierzyli Arabowie przed islamem? Jak zaznaczyliśmy na początku, cykl sobotnich spotkań wobec islamu składa się z trzech części. Pierwszą stanowią zagadnienia współczesnego islamu. Przedmiotem drugiej są podstawowe wiadomości o islamie, a trzecia poświęcona jest dialogowi chrześcijańsko-muzułmańskiemu. W minioną sobotę skończyliśmy część pierwszą. Ponieważ impulsem powstania cyklu była tak zwana sprawa ratyzbońska, dlatego na wstępie rozważaliśmy stosunek Benedykta XVI do islamu. Następnie omówiliśmy islam w świecie, przyjrzeliśmy się religijnym i politycznym aspektom ożywienia islamu oraz jego ruchom reformatorskim. W kolejnych spotkaniach podjęliśmy takie zagadnienia jak pluralizm, demokracja, wolność religijna i prawa człowieka oraz fundamentalizm i przemoc. Wszystko w kontekście muzułmańskim. Dziś rozpoczynamy drugą część, w której omówimy ogólne wiadomości o islamie. Wprowadzeniem są rozważania na temat sytuacji religijnej Arabii, czyli miejsca, gdzie islam miał swój początek. Półwysep Arabski leży na styku trzech kontynentów – Azji, Afryki i Europy. Islam pojawił się więc w specyficznych warunkach geograficznych i wśród określonej społeczności. Ze względu na dominujące, zwłaszcza w centralnej części półwyspu, tereny pustynne i półpustynne, islam uznaje się powszechnie za religię pustyni. Przez bardziej urodzajne regiony północne i wschodnie przechodził natomiast jeden z największych starożytnych szlaków handlowych, tak zwany szlak wonności. Prowadził on aż na południe, na tereny dzisiejszego Jemenu, do Arabii Felix, gdzie wytwarzano olejki i kadzidła. Handel odegrał istotną rolę w przenoszeniu i wymianie idei, w tym również, a może nade wszystko, religijnych. Arabie zamieszkiwały liczne plemiona koczownicze. Silną wspólnotę opartą na więzach krwi i poczuciu solidarności tworzyli Beduini. Każde plemię składało się z kilku rodów, chroniących swych członków i odpowiadających za ich czyny. Plemienna ochrona dóbr i honoru prowadziła do napaści i krwawych ataków odwetu. Największym miastem ówczesnej Arabii była Mekka, gdzie zgromadzone były przedmioty związane z okolicznymi bóstwami. Ich liczba wynosiła około 360, co odpowiadało poszczególnym dniom roku lunarnego. W panteonie staroarabskich bóstw najwyższe miejsce zajmował Allah, Bóg, który stworzył i podtrzymywał świat przy życiu. Był jednak tak transcendentny, że nie był przedmiotem kultu. Z Allahem kojarzono natomiast jego trzy córki, boginie Allat, Manat i Al-Uzza. Najważniejszym obiektem sakralnym w Mekce była Al-Kaaba, niewielka czworoboczna budowla znajdująca się pośrodku miasta. Według legendy wzniósł ją Abraham z pomocą swego syna Izmaela, uważanego za przodka Arabów. W południowo-wschodni narożnik Al-Kaaby wmurowany jest czarny kamień. Co roku plemiona południowoarabskie odbywały pielgrzymki do Mekki, w czasie których obowiązywał święty pokój. Każde plemię czerpało zyski z ruchu pątniczego. Dlatego idea monoteizmu i zasady głoszone przez Mahometa spotkały się z tak wielkim oporem. Istotnymi cechami społeczeństwa przedislamskiego było zabijanie noworodków, dziewczynek, zwłaszcza w okresie suszy i głodu. Dalej nieograniczona poligamia, praktykowanie tymczasowych małżeństw i niewolnictwo. Pojawiający się na początku VII wieku islam stał się wyzwaniem dla obecnych na półwyspie politeizmu, judaizmu i chrześcijaństwa. Te dominujące systemy miały określone cechy. Politeizm miał charakter semicki. Judaizm wykazywał tendencje arabizujące. A chrześcijaństwo było reprezentowane przez różne ugrupowania. Ortodoksję bizantyjską, monofizytyzm syryjski, nestorianizm, arianizm, egipski kościół koptyjski oraz gnostycyzm. Największą gminą chrześcijańską był Nadżran. O wierzeniach religijnych przodków Arabów wiadomo niewiele, ponieważ głoszący monoteizm, islam, niszczył wszelkie ślady pogańskich tradycji. Wierzenia w Arabii stanowiły odbicie struktury plemiennej. Bogowie i bóstwa miały funkcję opiekuńczą wobec poszczególnych plemion. Ich obecność była kojarzona z przedmiotami, które uznawano za święte. Należały do nich na przykład drzewa, kamienie, źródła. Ogólnie rzecz biorąc, Arabowie przedmuzułmańscy wielbili różne bóstwa, składali ofiary i pielgrzymowali do Mekki. Kult religijny miał dla nich znaczenie raczej magiczne. Rozpowszechniona była wiara w duchy, dżinny. Przykładem walki z politeizmem jest odrzucenie wspomnianych staroarabskich bogiń Allat, Manat, Al-Uzzy. Analiza relacji islamu do politeizmu pokazuje, że z jednej strony muzułmanie niszczyli wszelkie ślady wielobóstwa, a z drugiej przejmowali jednak niektóre z jego elementów, czego przykładem jest uznanie Al-Kaaby. Od wcześniejszych religii islam przejął także inne elementy, na przykład zoroastrianizmu, składanie ofiar ze zwierząt i rytualne oczyszczenie przed modlitwą. Z judaizmu rytualne zabijanie zwierząt składanych w ofierze Bogu, przykrywanie głowy podczas modlitwy, obrzezanie, instytucjonalizację jałmużny. Okres przedmuzułmański w tradycji kultury arabskiej nazywa się dżahilija, czyli okres niewiedzy. Nazwano go w ten sposób, ponieważ pełnię wiedzy miał przynieść Arabom islam.
Tu Radio Watykańskie. Audycją Wobec Islamu w opracowaniu księdza Adama Wąsa, werbisty, kończymy już nasz sobotni program. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.